Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Za chwilę relacja z modlitwy Anioł Pański, podczas której papież mówił o roli rodziny w budzeniu powołań. Następnie Tomasz Kycia opowie o polsko-niemieckiej mszy w Berlinie w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Na koniec zaś ksiądz Arkadiusz Nocoń przedstawi patronkę tygodnia, błogosławioną Matkę Teresę z Kalkuty. Na niedzielny magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Niezbywalnej roli chrześcijańskiej rodziny poświęcił Benedykt XVI rozważanie na Anioł Pański. Spotykając się z wiernymi w niedzielne południe w Castel Gandolfo, papież przypomniał szczególną parę świętych, których przykład wskazuje, jak wiele zależy w naszym życiu wiary od więzi rodzinnych.
W minionym tygodniu obchodziliśmy wspomnienie świętych Moniki i syna Augustyna, którego nawrócenie wyprosiła wytrwałą modlitwą. Niech jej postawa przypomina rodzicom o ich szczególnej roli w wychowaniu dzieci i w formowaniu więzi z Bogiem. Wam wszystkim, a zwłaszcza rodzicom, wychowawcom i uczniom na rozpoczynający się nowy rok szkolny serca błogosławień.
Benedykt XVI wskazał, że dzieje chrześcijaństwa są naznaczone niezliczonymi przykładami świętych rodziców i prawdziwych rodzin chrześcijańskich, które towarzyszyły życiu wspaniałych kapłanów i pasterzy Kościoła. Oprócz Moniki i Augustyna wymienił pochodzących ze świętych rodzin Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazianzu, a z bliższych nam czasów błogosławionych małżonków Luigiego Beltrame Quattrocchi i Marię Corsini.
Kiedy małżonkowie wytrwale poświęcają się wychowaniu dzieci, prowadząc je do odkrywania planu Bożej miłości, przygotowują w ten sposób tężyzną glebę ducha, na której pojawiają się i dojrzewają powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Dowodzi to, jak bardzo są wewnętrznie powiązane ze sobą małżeństwo i dziewictwo, które wzajemnie się dopełniają, poczynając od ich wspólnego zakorzenienia w oblubieńczej miłości Chrystusa.
Papież zachęcił też wiernych do modlitwy, aby rodziny chrześcijańskie stały się małymi kościołami, w których wszystkie powołania i charyzmaty pochodzące od Ducha Świętego mogłyby być przyjęte i docenione.
Pozdrawiając pielgrzymów, Ojciec Święty nawiązał do obchodzonego 1 września we Włoszech Dnia Ochrony Stworzenia. To ekumeniczne wydarzenie ma w tym roku jako temat znaczenie powietrza, elementu koniecznego do życia.
Jak to już uczyniłem podczas audiencji ogólnej w ostatnią środę, zachęcam wszystkich do większego zaangażowania na rzecz ochrony środowiska, które jest darem Boga. W szczególności zachęcam kraje rozwinięte, by odpowiedzialnie współpracowały na rzecz przyszłości planety tak, aby to nie najuboższe narody musiały płacić największą cenę za zmiany klimatyczne.
Natomiast rano Benedykt XVI odprawił w Castel Gandolfo mszę dla uczestników seminarium zorganizowanego przez krąg jego uczniów. W liturgii wzięło udział 40 teologów, byłych doktorantów profesora Józefa Ratzingera.
Polscy niemieccy biskupi zaapelowali wspólnie o pokój na świecie. Uroczystą mszę w Berlinie koncelebrowali kardynał Georg Stercyński, arcybiskup Kazimierz Nycz oraz obaj przewodniczący polsko-niemieckiej grupy kontaktowej, arcybiskup Ludwik Schick i biskup Wiktor Skworc. W Eucharystii odprawionej w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej wzięli udział m.in. prezydent Niemiec Horst Köhler i ambasador Polski w Niemczech Marek Prawda.
To było coś niesamowitego, wielkie przeżycie, takie godne miasta Berlina i Warszawy i całego tego wydarzenia, przykrego, nieszczęsnego, ale miejmy nadzieję, że do jakiegoś dobrego końca dochodzimy.
Jestem pod wielkim wrażeniem po tej mszy świętej. Pod wrażeniem, ponieważ wspólnie wspomnieliśmy tamte tragiczne wydarzenia, ale i dlatego, że z tej mszy bije wielka nadzieja. Nadzieja i pokój były głównym motywem uroczystej Eucharystii w katedrze świętej Jadwigi w Berlinie. Gospodarz i biskup miejsca, kardynał Georg Sterczyński, podziękował wspólnie Polakom, w większości mieszkającym w Berlinie, za liczne przybycie. W kilku miejscach pokornie przyznał, że przybyli przedstawiciele narodu, który był, jak się wyraził, przez nas Niemców uciskany i przez nas Niemców musiał cierpieć. Po mszy świętej kardynał Sterczyński powiedział, że miejsce modlitwy było nadzwyczaj symboliczne. Tu, gdzie zaczęła się wojna, tutaj też mamy szczególny obowiązek dawać świadectwo naszej wiary i naszych starań o pokój. Dzieło pojednania wciąż jeszcze nie jest zakończone. Oczywiście dużo zrobiliśmy w ostatnich dziesięcioleciach, ale musimy jeszcze dużo więcej zrobić, aby pojednanie i pokój stały się normalnością. Arcybiskup Warszawy Kazimierz Nycz podczas mszy świętej podkreślił, że dwie stolice, Warszawa i Berlin, niegdyś sobie wrogie, dziś wspólnie proszą Boga o pokój. Wojnę nazwał klęską autentycznego humanizmu i katastrofą całej ludzkości. Również według niego proces pojednania jeszcze się nie zakończył.
Ja ciągle patrzę na to jako na kolejny krok w długim procesie, który się dokonuje i pewnie on się do końca nigdy nie skończy w tym znaczeniu, że nawet jak przeminie, odejdzie do Pana pokolenie pamiętające wojnę czy jej bezpośrednie skutki, to naszym obowiązkiem będzie w różnych miejscach Europy, Niemiec i Polski uczyć prawdziwej historii.
W swojej homilii wygłoszonej po niemiecku biskup tarnowski Wiktor Skwors powiedział, że nie można dziś popełniać błędu oceniania historii na nowo, podliczania ofiar i mierzenia ich cierpienia. Nikt nie ma moralnego prawa do instrumentalnego wykorzystywania cierpienia ofiar wojny dla celów politycznych. Biskup Skwors podziękował też Niemcom za ich hojną pomoc wobec Polaków w czasie stanu wojennego. Wielu Niemców, jak to określił, podało Polakom kubek świeżej wody, wspierając ich materialnie w kraju lub przyjmując u siebie tych, którzy z Polski wyjechali. Po mszy świętej współprzewodniczący polsko-niemieckiej grupy kontaktowej dodał, że nastał czas, by wszystkie dobre słowa i polsko-niemieckie dokumenty skupić we wspólnej modlitwie.
Wiele było słów wypowiedzianych, nawet możemy powiedzieć, że była jakaś wojna na słowa, a odpowiedzią Kościoła jest wezwanie do modlitwy.
Wezwanie do wspólnej modlitwy skonkretyzował arcybiskup Bamberga Ludwik Schick.
Ich möchte das auch weiterführen.
Chciałbym, abyśmy kontynuowali nasze wspólne modlitwy. Wkrótce oficjalnie zaproponuję 1 września jako Dzień Modlitw o Pokój i mam nadzieję, że do tego pomysłu przyłączy się wielu ludzi dobrej woli. Prezydent Niemiec Horst Köhler zaznaczył, że wspólna msza święta niemieckich i polskich biskupów to część dobrej tradycji, którą należy pielęgnować. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Święty tygodnia.
Matka Teresa z Kalkuty.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Piątego września w Martyrologium Rzymskim przypada wspomnienie błogosławionej matki Teresy z Kalkuty, dziewicy Agnes Gongsa Boyaksiu, bo tak brzmiało jej imię i nazwisko. Urodziła się 26 sierpnia 1910 roku w Skopie, stolicy dzisiejszej Republiki Macedonii, w rodzinie albańskiej. Kiedy miała zaledwie 8 lat, umarł jej ojciec Nikola i ciężar utrzymania pięciorga dzieci spoczął na barkach matki Drane, kobiety głęboko religijnej. Najmłodsza z rodzeństwa Agnes była dziewczyną pobożną, pracowitą i utalentowaną. Pilnie się uczy, występuje w teatrze, gra na gitarze i pisze wiersze. Odczuwając w sobie powołanie misyjne, wstępuje w wieku 18 lat do irlandzkiego zgromadzenia sióstr błogosławionej dziewicy Maryi, znanych jako siostry z Loreto. Kilka miesięcy później zostaje wysłana do Indii, gdzie jako siostra Maria Teresa na cześć świętej Teresy z Lisieux odbywa swój nowicjat. Po złożeniu ślubów czasowych pracuje w katolickiej szkole dla dziewcząt. W maju 1937 roku składa śluby wieczyste. Od tego dnia nazywana jest Matką Teresą. Kontynuuje pracę w szkole, zostaje nawet jej dyrektorką. W roku 1946 w drodze na rekolekcje słyszy jednak wewnętrzny głos, powołanie w powołaniu, jak sama powie, który nakazuje jej opuścić zgromadzenie i poświęcić się najuboższym, żyjąc pośród nich. 17 sierpnia 1948 roku przywdziewa po raz pierwszy białe sari z niebieską obwódką i wychodzi na ulicę Kalkuty, aby w tamtejszych slumsach pomagać trędowatym, umierającym i porzuconym. Wynajmuje dwa pokoje. Jeden służy jako szkoła, drugi jako dom dla umierających. Z czasem dołączają do niej dawne uczennice. W roku 1965 Stolica Święta zatwierdza jej nowe zgromadzenie sióstr misjonarek miłości. W dniu dzisiejszym posiada ono ponad 600 domów na całym świecie, pomagając milionom najbardziej potrzebujących. Z homilii papieża Jana Pawła II, wygłoszonej w dniu beatyfikacji Matki Teresy z Kalkuty. Kto chce być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Tą logiką pozwoliła się prowadzić Matka Teresa z Kalkuty, założycielka misjonarek i misjonarzy miłości. Jako ikona dobrego Samarytanina szła wszędzie, aby służyć Chrystusowi pośród ubogich. Ani konflikty, ani wojny nie były w stanie jej zatrzymać. Jak prawdziwa matka ubogich, pochylała się nad osobami doświadczającymi ubóstwa w najróżniejszej postaci. Jej wielkość polega na zdolności dawania bez obliczania kosztów, dawania aż do bólu. Jej życie było radykalnym przeżywaniem i śmiałym głoszeniem Ewangelii. Wołanie Jezusa na krzyżu „Pragnę”, wyrażające głębię Bożej tęsknoty za człowiekiem, przeniknęło duszę Matki Teresy i znalazło w jej sercu żyzną glebę. Zaspokajanie Jezusowego pragnienia miłości i zbawienia dusz stało się jedynym celem życia Matki Teresy. Dzieło miłosierdzia, które pozostawiła po sobie, jest ogromne. Przychodziła z pomocą umierającym, żebrakom, trędowatym, chorym na AIDS, upośledzonym. Z całą stanowczością występowała w obronie nienarodzonych. Opiekowała się sierotami, podrzutkami, prostytutkami i niepełnosprawnymi. Ale nie tylko oni. Każdy z nas pozostaje jej dłużnikiem. Za jej przykład życia, modlitwy i słowa. Nie ma takiej grupy, takiej kategorii społecznej, do której nie trafiłoby jej przesłanie, nie poruszyło umysłu i serca. Kochajcie swoich księży, mówiła biskupom, bo jeśli wy nie będziecie ich kochali, to oni miłości Chrystusa nie poniosą dalej. Mówiła o tym swoją prostą angielszczyzną, ale mówiła tak wymownie, że niektórzy biskupi płakali. Małżeństwo, zwracała się do młodych, to tak ciężki krzyż, że muszą go dźwigać aż dwie osoby. Ale jeśli będziecie się razem modlić, to zawsze będziecie razem. A jeśli usłyszycie, że jakaś kobieta nie chce urodzić swego dziecka i zamierza je usunąć, starajcie się ją przekonać, aby mi je przyniosła. Ja będę je kochać, widząc w nim znak Bożej miłości. Usłyszenia wewnętrznego głosu, który kazał jej opuścić zgromadzenie i poświęcić się najbiedniejszym z biednych, po założenie białego sari i wyjście do slumsów, upłynęły 2 lata. 2 lata modlitw i naprzykrzania się kościelnym przełożonym, aby pozwolili jej pójść za głosem serca. W końcu dopięła swego. Ale zaledwie 2 miesiące po rozpoczęciu misji w Kalkucie, gdy przekonana była, że spełnia wolę Boga, nawiedziły ją demony wątpliwości, które przez 50 długich lat będą dręczyć jej duszę. Ta, która od młodości była zakochana w Bogu i która złożyła mu osobisty ślub, że niczego w życiu mu nie odmówi, przez pół wieku czuła się niechciana, odrzucona, pusta i bez wiary. Boże, kim jestem, że mnie opuszczasz? Pisze w jednym z listów. Wołam, pragnę i trwam, ale nie ma nikogo, kto by mi odpowiedział. Mówię, że Bóg mnie kocha, ale ciemność i pustka jest tak wielka, że nic nie porusza mej duszy. Czy popełniłam błąd, poddając się ślepo wezwaniu Najświętszego Serca? Trudno pogodzić te słowa z jej uśmiechniętym obliczem, uwiecznionym na milionach fotografii. A jednak to właśnie dzięki tym bolesnym wyznaniom może być ona patronką dla wielu chrześcijan, którzy mimo swych szczerych chęci nie przeżywają na modlitwie uniesień, a ich wiara pełna jest wątpliwości. W jej życiu, jak w zwierciadle, dostrzegą oni swoje osobiste trudności, ale i nadzieję, że sama tęsknota za Bogiem i wierność Mu na co dzień mogą być także dla nich drogą uświęcenia. W niepozornym i przygarbionym ciele heros wiary i tytan ludzkiego ducha. Sama siebie widziała inaczej. Jestem małym ołówkiem w ręku Pana Boga, mawiała. Być może, ale czyż ten mały ołówek nie zawstydza nas w dobie komputerów? Boże, Ty powołałeś błogosławioną Teresę Dziewicę, aby na miłość Twego Syna cierpiącego pragnienie na krzyżu odpowiedziała niezrównaną miłością do najbiedniejszych. Za jej wstawiennictwem prosimy Cię, pozwól nam służyć Chrystusowi w cierpiących braciach, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.